По осідленню ще в Вільні Черлоніс писав в лісті до Галіни Вольман. «Хце в окульним зарисі принаймні описати моє життя тутейше. Przede wszystkim ten nadmiar pracy, który się tutaj spodziewałem, okazuje się tylko urojeniem. Cierpię na brak jej od samego przyjazdu. Mam tylko jedną lekcję i to raz tygodniowo. Chóry niedawno rozpocząłem prowadzić wprawdzie 4 razy tygodniowo, ale za to już 3 razy zdążyłem chorować na influenzę. I jeżeli tak dalej będzie, to się nie napracuję nad nimi». Kiedy kierownik chóru ciężko chorował, odwiedzał go doktor Andrius Domasiewicz. Był to potomek szlachty o lewicowych poglądach, który zaraz po powrocie do Wilna włączył się do działalności tzw. 12 wileńskich apostołów. Założył litewską partię socjaldemokratyczną, pomagał organizować Wielki Sejm Wileński, ale w okresie znajomości z Czurlonisem wycofał się z kierownictwa partii. Miał prywatną przychodnię i szpital, wizytował także inne placówki medyczne, interesował się muzyką i pisał do prasy. Domaszewicz, osobowość wysoce inteligentna, rozmiłowany w muzyce klasycznej. Brunet, niebieskie oczy, pielęgnował mnie w chorobie bardzo starannie. Pisał o nim Czurlonis. Przez pewien czas muzyk nie mógł zresztą komponować. Pianino nabył dopiero po nowym roku. Za to z lubością, słowami kreślił portrety napotkanych ludzi. Na początek opisał parę, której przychylność była mu pomocna podczas poszukiwania pracy. Byli to Jonas i Ona Wilesisowie. Jonas pełnił wówczas obowiązki przewodniczącego Towarzystwa Vilniaus Kanklės. Był też jednym z założycieli Litewskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych, do którego należał też Czerlonis. Był też jednym z założycieli Litewskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych, do którego należał też Czerlonis. Jako sekretarz Towarzystwa Wilesis wyraźnie nie nadążył wykonywać tych obowiązków, dlatego Czerlonis w swoim liście nieco go krytykował. Jan Wilesis, sympatyczny, trochę arystokrata, trochę burżuj, należy do wszystkich istniejących w Wilnie towarzystw litewskich. Zdaje się, po to tylko, żeby należeć, bo nigdzie nie ma czasu zrobić naprawdę coś dobrego. Zakochany w swojej żonie. Rzeczywiście jego żona była wyjątkowym człowiekiem. Jonas Wilesis poślubił piękną Annę z arystokratycznego rodu Kosakowskich, która całkowicie przyjęła narodowo ideały męża. Zaczęła nie tylko mówić, ale nawet pisać po litewsku. Czurlonis nie wzbraniał się, aby grać z nią na 4 ręce na fortepianie, ponieważ była serdeczna, ciepła i zawsze gotowa przyjąć godnie swojego gościa. Dom tej rodziny do pewnego stopnia kompensował mu utratę gościnnego warszawskiego domu Wolmonów. Pośród nowych znajomych Czurlonis wspomniał też brata Jonasa, Piotrasa Wilesisa, bezwarunkowego stronnika litewskiego ruchu narodowego. Zdobył on specjalność inżyniera mostów kolejowych i pracował w głębi Rosji jako podwykonawca przy budowach konstrukcji kasynowych, dzięki czemu zgromadził niemały kapitał. Po powrocie na Litwę wykorzystał go nie tylko do doprowadzenia własnych przedsięwzięć, ale także przeznaczył jego część na pierwszą litewską gazetę Vilniaus Žinios oraz na założenie i utrzymanie litewskiej drukarni księgarni. Wielu przedstawicieli inteligencji narodu litewskiego, takich jak Jonas Basanavičius, Jonas Jablonskis, Gabriele Petkevičaitė Bitė, Mykolas i Vaclovas Biržiškovė, Žemaitė czy Juozas Tumas Vaižgantas, mogli zamieszkać w Wilnie dzięki miejscom pracy stworzonym przez Piotrasa Wilesisa. Przez 4 lata był on także członkiem Dumy Miejskiej, a w 1905 roku brał udział w organizacji tzw. Wielkiego Sejmu Wileńskiego. To w jego palacu otwarto pierwszą wystawę sztuki litewskiej, na której Litwini po raz pierwszy zobaczyli obrazy Czurlonisa. Na ścianie tego pokoju widzicie Państwo fotografię z pierwszej wystawy sztuki litewskiej z Palacu Wilesisa. Piotr Wilesis, nadzwyczaj sympatyczny, stary, prosty, dobroduszny, charakteryzował go Czurlonis i dodawał, przed kilku laty miał coś 500 tysięcy, a teraz pozostało przy 50. Wszystko poszło między ludzi i na rozmaite cele odrodzeniowe. W rzeczywistości majątek Wilesisa topniał w jeszcze bardziej dramatycznym tempie, co skłoniło go do ponownego wyjazdu w głąb Rosji na zarobotek. W swoim liście Czurlonis przyznawał: sympatyzujemy ze sobą. Rozwieszając swoje obrazy na pierwszą wystawę, Чорльоніс познав 27-літнього артиста Петраса Рімше, который jako jeden z pierwszych zaczął nawoływać w prasie litewskich artystów do wspólnej ekspozycji prac. Z początku nieobyty Rimsza nie zakrępował się starszego kolegi, ale wkrótce zaprzyjaźnił się z nim blisko i stał się jego pomocnikiem podczas organizacji drugiej wystawy sztuki litewskiej. Później Rimsza z przyjemnością wspomniał nastrój, jaki panował podczas przygotowań do pierwszej wystawy. Duszą pełną dobrego nastroju był w naszym kręgu oczywiście Antanas Żmuidzinavičius, ale nie brakowało go również Čiurlionisowi. Byli oni także mistrzami śpiewu podczas tych przygotowań. Przecież nawykło się pracować z pieśnią na ustach. Widzę Čiurlionisa i Žmuidzinavičiusa, jakby to było dzisiaj, gdy w salach wystawienniczych wieszali wysoko na ścianach obrazy i nagle z młodych piersi wylewała się wspaniała dzukijska pieśń Oj giria giria, oj lesie lesie. Zaczynaliśmy śpiewać tak zapamiętale, że nawet praca wstawała. Przygotowania do wystawy połączyły artystów więzami wyjątkowo bliskiej przyjaźni. Malarz-pejzażysta Antanas Žmuidzinavičius, który studiował w Warszawie i Paryżu w 1907 roku, stał się przewodniczącym nowo utworzonego litewskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych. Pełnił tę funkcję przez cały okres istnienia towarzystwa, gdy w 1908 roku wyjechał doskonalić swoje umiejętności do Monachium, a potem zbierać fundusze dla towarzystwa do Ameryki. Čiurlionis zastępował przewodniczącego we wszystkich pracach organizacji. Žmuidzinavičius wspominał, jak na otwarcie pierwszej wystawy sztuki litewskiej Konstantinas przyszedł w ogromnym krawacie zawiązanym w szeroką kokardę i jak pewna młoda panienka na widok jego obrazów, na których podziemia mieszają się z niebem, zapragnęła zobaczyć samego malarza, który jej zdaniem najprawdopodobniej był Bóg wie do czego podobny. Autor obrazów, który stał w pobliżu, pospieszył się z odpowiedzią. Droga pani, on naprawdę jest straszny, podobny do smoka, który pożera dziewczynki. Žmuidzinavičius, który lubił koncerty, jeszcze długo wspominał wrażenie, jakie wywarła nim gra Čiurlionisa. Gdy Čiurlionis zaczynał grać, kończyło się życie na tym świecie. Artysta sam przeprowadzał się i przenosił swoich słuchaczy na inne, piękniejsze światy marzeń i miraży. Po przeniesieniu się do Wilna Čiurlionis utrzymywał ścisłe kontakty z artystami nie tylko litewskiego pochodzenia. Jedno z najważniejszych nawiązanych tu znajomości był malarz Lev Antokolski, niemal rówieśnik Čiurlionisa. Ukończył on wileńską szkołę rysunku, studiował u Ilji Riepina w Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Peterburgu, a po krótkim pobycie w Paryżu zamieszkał w Wilnie, gdzie w momencie spotkania Čiurlionisa już od 5 lat kierował klasami rysunku przy Wileńskiej Żydowskiej Szkole Rzemieślniczej. Utworzyło ją Towarzystwo Sztuki Użytkowej, które rok wcześniej nadało placówce imię wujka lwa, sławnego rzeźbiarza Marka Antokolskiego. Po raz pierwszy wyobraźnia Čiurlionisa przykuła uwagę Antokolskiego podczas pierwszej wystawy sztuki litewskiej. Jego symbolistyczne prace od razu wydały mu się pełne głębokiego znaczenia filozoficznego. A oryginalna interpretacja tematów muzycznych była jak rozbłyskujący, oślepiający meteor. Później Čiurlionis spotykał się z Lwem Antokolskim w sprawach organizacyjnych Wileńskiego Towarzystwa Artystycznego. Znajomość malarza z przedstawicielami petersburskiego miru i iskustwa bardzo pomogła Čiurlionisowi w nawiązaniu kontaktów w ówczesnej stolicy carskiej Rosji. Po śmierci Konstantinasa Antokolski wspominał, jak lubił on kręte wileńskie uliczki. Pamiętam pewien jesienny wieczór, gdy odwiedziłam jego maleńki pokoik na ulicy Andrzejewskiej, w której nie było nic poza pianinem, stosem rękopisów z nutami i suchymi jesiennymi gałązkami zawieszonymi na ścianach. Był tam sam jak palec, ze swoimi genialnymi pomysłami. Dźwięki jego muzyki zadziwiały swoją żywnością. W tym skromnym mieszkaniu ich rozmowy nierzadko przechodziły w muzykę, którą wygrywały biegające po klawiaturze pianina Liebenberga palce Čiurlionisa. Čiurlionisa w jego pokoju odwiedzał również portrecista i malarz scen religijnych i ludowych, utrzymywanych w tradycji akademickiej Iwan Trutniew, który wówczas był już 80-letnim staruszkiem. Po studiach w Moskwie, podróżach po wielkich miastach Francji, Niemiec, Belgii, Holandii i Włoch oraz po okresie pracy w Witebsku już od 4 dekad prowadził on wileńską szkołę rysunku. Здобув годність академіка Академії штук пікних Санкт-Петербургу oraz tytuły radcy stanu i rzeczywistego radcy stanu. Co prawda, wśród prac Trutniewa znajdował się projekt pomnika Michaila Murawiowa, jednak Czerloniec mógł tego nie wiedzieć. W 1908 roku do Wilna przeprowadził się Ferdynand Ruszczyc, który wcześniej uczył Czerlonica malarstwa w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych i miał na niego pewien wpływ. Obydwoje byli artystami tego samego pokolenia. Daty ich urodzin dzieliło zaledwie 5 lat. Ruszczyca, który studiował w Sankt Petersburgu, podróżował po Monachium, Berlinie, Dreźnie, Paryżu i Wiedniu, a rok przepracował w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wilno pociągało swoim mniej pretensjonalnym środowiskiem. W mieście tym odbywała się też wczesna wystawa jego prac. Dom na Zarzeczu, w którym zamieszkał Ruszczyc, był stosunkowo niedaleko od wynajmowanego przez Czerlonica mieszkania. Malarze spotykali się. Ruszczyc oglądał wystawę sztuki litewskiej i mówił potem, że warte uwagi są tylko obrazy Czerlonica. Podobały mu się Scherzo z sonaty i cykl Zodiak, choć uważał, że w twórczości malarza było za dużo kabalistyki, a za mało malarstwa. Po śmierci Czerlonica Ruszczyc niósł jego trumnę i wygłosił przemowę nad jego grobem, w której mówił o głębokim wrażeniu, jakie wywarła na nim osobowość Czerlonica. Żegnamy człowieka nieskazitelnej czystości, towarzysza o szczytnych dążeniach i zachowamy głęboko w pamięci tragicznie zmarłą pieśń. Odszedł w zaświaty, o których sen snuł przez całe swoje życie, tak krótkie. Tę daleką krainę, której nie znamy, lecz o której wiemy, że być musi, bo ją w sobie odczuwamy, przerzucał Czerlonic z naszego brzegu tęczowe mosty dźwięków i barw. Dla drugich Czerlonic był wyrazem tej dwoistej ojczyzny, skąd rodem artysta i człowiek. Jeden wielkiej ojczyzny ducha, która bez różnicy wieków i ludów łączy duszę w jeden wielki zespół pragnienia, i drugi tej ziemi swojej, której syn tej ziemi tuli się z wielkim umiłowaniem. Jest obraz jeden Czerlonica dobrze wam znany. Z budzącego się światła wylania się ptak i dużym rozmachem swych skrzydeł okrąża szczyty i leci w dal. To wieść. Z taką wieścią przyszedł Czerlonic. Był zwiastunem nowej, młodej sztuki, który nadał własne piękno odrębne, a ziemi swojej i rodakom swoim zwiastował piękno budzące się w nich wiosny. Inną artystyczną duszą związaną ze środowiskiem Wileńskiego Towarzystwa Artystycznego był Stanisław Filibert Fleury. Po ukończeniu Wileńskiej Szkoły Rysunku i nauczywszy się tajemnic rzemiosła fotograficznego w pracowniach kilku znanych mistrzów, postanowił sam założyć pracownię fotograficzną. Lubił nie tylko fotografować widoki Wilna, ale też malował pejzaże tego miasta i stworzył nieco ilustracji do książek. Kiedy Czerlonic przybył do Wilna, Fleury już drugie dziesięciolecie pracował w swoim studiu na ulicy Wileńskiej. Ponieważ znajdowało się ono niedaleko wynajmowanego przez Konstantinasa mieszkanie, pewnego czerwcowego poranka 1908 roku odwiedził on fotografa, aby zrobić sobie zdjęcie. Jego narzeczona Sofia Kimontaiti opowiadała, że fotografię wykonano po nocy, którą obydwoje spędzili na górze Giedymina. Tego ranka, po niemal bezsennej nocy, po transporcie pianina, wracając zmęczony, przypomniał sobie, że obiecał zdjęcie do pisma Szaltinis. Wszedł do fotografa i wtedy zrobiono to zdjęcie, które wszyscy znają. A jednak na tej fotografii coś zniknęło. Nie ma tego pogodnego wyrazu na niego szarej twarzy. Nie ma tego ciągłego błysku w oku. Byłem tak zmęczony, że nawet się nie uczesałem, usprawiedliwiał się później. Fotografię możecie Państwo zobaczyć na ścianie tego pokoju. W komitecie organizacyjnym pierwszej wystawy sztuki litewskiej pracował także Antanas Vileišis, który aktywnie uczestniczył w działaniach Wielkiego Sejmu Litewskiego oraz Towarzystwa Naukowego. Mając postępowo przekonanie lewicowe, lekarz ten szczerze troszczył się o zakładanie towarzystw dla społecznie pokrzywdzonych rodaków i pracował w Dumie Miejskiej. Był także przewodniczącym Litewskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy, w pomieszczeniach którego Czerlonic prowadził próby chóru. Konstantinasa w jego mieszkaniu odwiedzał też literat z Dzukii Judas Kira, który pisał poezję i współpracował z wieloma periodykami. Kompozytor poprosił go o przetłumaczenie z języka polskiego na litewskie piosenki, do których tworzył muzykę. Jego muzyczne improwizacje obudziły w duszy 24-letniego młodzieńca łańcuch romantycznych obrazów. Jego ręce jak pioruny wybijały akordy z całej klawiatury. Kolysały się melodie w piano i forte jak wiatr bujający wierzchołkami dzukijskich sosen. Tak opisywał utwór, który, jak pamiętał kompozytor, zatytułował Dzwony. Podczas tego spotkania kompozytor mówił o znaczeniu dysonansów, którą można znaleźć również w litewskich piosenkach ludowych zwanych sutartines. Być może dwóch twórców najbardziej łączyło zainteresowanie pieśniami ludowymi i sztuką ludową, ponieważ kiedy Czerloni zaczął malować sonaty, pisarz ubolewał nad wyborem takiej tematyki, pierwszeństwo przyznając baśniom. Czerlonisowi nieraz zdarzyło się ćwiczyć i koncertować z ówczesnym studentem klasy wokalnej Konserwatorium Muzycznego w Sankt Petersburgu, Kiprasem Piotrowskasem, który zasłynął przed litewską publiką jako wykonawca partii Brata Biruty podczas premiery melodramatu Biruta. Nie wiadomo, czy Czerloni znał Mikasa Piotrowskasa, kompozytora muzyki do tego spektaklu zwanego pierwszą litewską operą, ale na pewno widział się z autorem libreta Gabrielisem Landsbergisem Rzemkalnisem. Kierowanym przez Czerlonisa chórze śpiewała również wykonawczyni głównej roli w tej operze, Maria Piasecka-Teślepelienie. Próby odbywały się dość późno po dniu pracy, a Maria już od ponad roku prowadziła wtedy założoną przez siebie litewską księgarnię, jednocześnie wychowując pierworodną, małoletnią córkę. Postanowiła więc przerwać karierę wokalistki. Śpiewanie w chórze pomogło jej mimo to pielęgnować swoje upodobanie. Nierzadko w ciemne zimowe wieczory Czerlonisowi zdarzało się odprowadzać chórzystkę do jej domu na ulicy Saraceńskiej. W przygotowaniach do drugiej wystawy sztuki litewskiej pomogły znacznie Czerlonisowi wierne pomocnice towarzystwa, pochodzące z litewskiej szlachty, Sofia Gumbutaitė i Maria Płotwińskytė, które zdobyły wykształcenie stomatologiczne w Paryżu. Sofia Gumbutaitė razem z Czerlonisem weszła do zarządu Litewskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych, gdzie dbała o majątek organizacji, a później pełniła funkcję sekretarki. Szczerze wierzyła ona, że koniecznym warunkiem istnienia życia kulturalnego każdego narodu jest rozwój sztuki i założenie Muzeum Narodowego. Więc we wszystkich siłach przyczyniła się do tego, aby to dążenie zostało zrealizowane. Sofia oferowała dużą sumę towarzystwu, co zapewniło jej dożywotnie członkostwo. Siedzibę towarzystwa zarejestrowano w jej mieszkaniu na byłej ulicy Preobrażenskiej. To tam docierały listy i prace profesjonalnych i ludowych artystów, zamierzających wziąć udział w wystawach. Stamtąd Konstantina snosił je do oprawy, a potem do pomieszczeń wynajętych na wystawy. Ubogim artystom nie tylko bezpłatnie naprawiała zęby, ale również pozwalała przenocować w swoim gabinecie i udzielała im bezzwrotnych pożyczek. Z podobnych przysług nieraz korzystał też Czerlonis. Zatrzymał się on u Gumbutaitė jesienią 1907 roku, zanim znalazł pokój do wynajęcia na ulicy Andrzejewskiej, w którym się obecnie państwo znajdują. Nawet po wyprowadzce codziennie przychodził do tej troskliwej kobiety na obiad. Czasem, gdy był bardzo zajęty, przynosiła obiad artyście do jego mieszkania. Panna Gimbut, dentystka, strasznie dobre stworzenie, przyniosła mi dzisiaj barszcz i odgrzała go na maszynce. Stoluje się u niej i zaczęła mi leczyć zęby, przyznawał się Konstantinas. Nie mogąc zrekompensować się za obiady, Czerlonis oferował Gumbutaitė swój utrzymany w zielonkowej kolorystyce obraz statek. Gumbutaitė kupiła też pierwszą część jego tryptyku Smutek. Przed śmiercią, a zmarła w październiku 1911 roku, obydwa obrazy zapisała w testamencie Litewskiemu Towarzystwu Sztuk Pięknych. Aktywiści z Towarzystwa Sztuki gromadzili się także w mieszkaniu Marii Płotwińskytė. Przybywszy do Wilna latem 1906 roku, Maria otworzyła tu gabinet stomatologiczny i czynnie włączyła się w prace przygotowawcze do pierwszej wystawy sztuki litewskiej. Uczestniczyła w zebraniu założycielskim Litewskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych i późniejszych zebraniach jego rządu, помогала теж Вєлю інним товариством. Приязнилася близько з Антанасом Жмудзінавічусом, а коли той виїхав за границю, застępувала в міру можливості przewodniczącego i pomagała Konstantinosowi w organizacji wystawy. Dyżurując na salach i przy kasach, zapamiętała, jak zwiedzający reagowali na sztukę symbolistyczną. Była świadkiem, jak pewien rzekomy znawca sztuki, pokazując na obraz Czerlonisa, zapytał głośno: a to jaki wariat namalował? Autor dzieła bez zmieszania odpowiedział: a to ja, wywołując śmiech otoczenia. Artysta napisał w swoim liście o Marii, że jest entuzjastką i grywa w biliard. Gdy z czasem ich znajomość się pogłębiła, artysta doświadczył dobroci i hojności jej charakteru. Kiedy musiał wyjechać do Warszawy, aby wykonywać litografię plakatu wystawy, to właśnie Maria zatroszczyła się dla niego o bilet kolejowy. Z ogromną uwagą, a nawet egzaltacją traktowała Czerlonisa dziennikarka i pisarka Ona Pleirite. Kiedy wyszła za mąż za literata amatora Kazimiera Pójdę, obydwoje pracowali w redakcji gazety Vilnius Žinios. Pójda, który pomagał przy organizacji pierwszej wystawy sztuki litewskiej, przez pewien czas pełnił nawet obowiązki redaktora odpowiedzialnego tej gazety. Jednak małżeństwo przechodziło kryzys, więc kobieta poszukiwała bliskiej sobie duszy. Nierzadko pojawiała się obok Czerlonisa, a na motywach jego obrazów tworzyła imprezy pisarskie, która publikowała w prasie pod pseudonimem Wejdilute. W podziękowaniu za uwagę malarz podarował jej obraz Tęsknota, który zaginął nieszczęśliwie podczas wojny. Dość celnie opisała ona artystę i jego pracę. Obrazy Czerlonisa są niezwykłe. Odwiedziłam wiele europejskich muzeów, ale niczego podobnego jeszcze nie zdarzyło mi się widzieć. Niezwykły jest też sam Czerlonis. To jeden z tych ludzi, którzy przyciągają spojrzenia wszystkich ludzi i zmuszają do tego, aby ich zauważyć, ale jednocześnie krępują swoją wyjątkową, głęboką konstrukcją. Średniego wieku i wzrostu, o wyraźnym, nawet ostro zakreślonym profilu, raczej nieladny i ponury. Ale wielkie, głęboko spoglądające oczy, spokojny, wyraźny cień smutku i niezwykła inteligencja wyróżniają go spośród wszystkich innych. To i wszyscy ci, z którymi żyję, tak zwane osoby komedii i dramatu, w którym mam wziąć czynny udział. Przedstawił żartobliwie Czerlonis poznanych w Wilnie ludzi.